Congreve, Estella vel Stella, córka barona Ottona de Congreve, poślubiona staremu hrabiemu na Lidertalu. Po rychłej śmierci tegoż nader roztropnie dobrami zarządzała, przez co do niemałego przyszła majątku. Dużą estymą cesarza Emhyrawar Emraisa, ciesząc się, wielce znaczącą osobą była u dworu. Choć stanowisk nie piastowała żadnych, wiadomym było, że głos jej i zdanie cesarz zawsze atencją i konsyderacją zwykł był zaszczycać. Dzięki wielkiemu afektowi ku młodej cesarzowej, Cirilli Fionie, którą jak córkę własną kochała, żartobliwie cesarzową matką zwana była. Przeżywszy oboje, tak cesarza jak i cesarzową, w 1331 roku zmarła, a ogromny jej majątek w spadku dalszym przypadł krewnym, bocznej gałęzi Lidertalów, białymi zwanych, ci zaś ludźmi letkimi i szaławiłami, będąc doszczętnie go przeputali. Effenberg i Talbot, Encyklopedie Maxima Mundi, tom trzeci. Rozdział 10. Podkradający się do biwaku człowiek, trzeba było oddać mu honor, był zręczny i lisio przebiegły. Zmieniał pozycję szybko, a poruszał się tak zwinnie i cicho, że każdy dałby się podejść. Każdy, ale nie Boreasz Mun. Boreasz Mun zbyt duże miał doświadczenie w kwestii podchodów.
Wyłaź, człowieku!
Zawołał, starając się zabarwić głos dufną i pewną siebie arogancją.
Nadaremne są te twoje sztuczki, widzę cię. Tam jesteś.
Jeden z megalitów, grzebieniem których najeżone było zbocze wzgórza, drgnął na tle ugwieżdżonego granatowego nieba. Poruszył się i przybrał postać ludzką. Boreasz obrócił rożen z pieczenią, bo zaleciało spalenizną, udając, że niedbale się podpiera, położył dłoń na majdanie łuku. Mizerny jest mój dobytek. W pozornie spokojny ton wplótł szorstką metalizowaną nitkę ostrzeżenia. Niewiele w nim mam, ale jestem do niego przywiązany. Będę go bronił, na śmierć i życie. Nie jestem bandytą, powiedział głębokim głosem mężczyzna, który podkradał się, udając menhiry. Jestem pielgrzymem. Pielgrzym był wysoki i potężnie zbudowany. Mierzył jak nic, 7 stóp. A żeby go przeważyć na szali wagi, bo raz szedł o każdy zakład, potrzebny byłby ciężar co najmniej 10 pudów. Pielgrzymi kij, drąg gruby jak hołobla, wyglądał w jego ręku jak laseczka. Boreasz Mun dziwił się zaiste, jakim sposobem taki wielki ciołek zdołał się tak zwinnie podkradać. Zaniepokoił się też nieco. Jego łuk, kompozytowa 70-funtówka, z której z półsetki kroków kładł łosia, wydał mu się nagle mały i delikatny jak dziecięca zabawka. Jestem pielgrzymem, powtórzył potężny mężczyzna. Nie mam złych za... Ten drugi, przerwał ostro Boreasz, też niech wyjdzie. Jaki dru... Zająknął się pielgrzym i urwał, widząc jak z mroku z przeciwnej strony wyłania się smukła sylwetka bezszelestna jak cień. Tym razem Boreasz Mun nie dziwił się niczemu. Drugi z mężczyzn, sposób poruszania się zdradzał to momentalnie wyćwiczonemu oku tropiciela, był elfem. A dać się podejść przez elfa to nie hańba. Proszę wybaczenia, powiedział dziwnie nieelfim, lekko chrapliwym głosem elf. Kryłem się przed obu panami nie ze złych intencji, lecz ze strachu. Obróciłbym ten rożen. Prawda, powiedział pielgrzym, opierając się na kiju i węsząc słyszalnie. Mięso ma po tej stronie więcej niż dość. Boreasz obrócił rożen, westchnął, chrząknął i znowu westchnął. Panowie raczą siadać, zdecydował się, i zaczekać. Zwierzak, tylko patrzeć jak się dopiecze. Wiere kiep ten, co skąpi poczęstunku wędrowcom na szlaku. Tłuszcz z sykiem ściekł w ogień. Ogień strzelił, zrobiło się jaśniej. Pielgrzym nosił filcowy kapelusz z szerokim rondem, którego cień dość skutecznie krył twarz. Elfowi nakrycie głowy zastępował zawój z kolorowej chusty, twarzy nie kryjący. Gdy w blasku ogniska zobaczyli tę twarz, drgnęli obaj, Boreasz i pielgrzym. Ale nie wydali z siebie nawet westchnienia. Nawet cichego westchnienia na widok tego oblicza, niegdyś zapewne elfio pięknego, teraz zniekształconego paskudną szramą biegnącą skośnie przez czoło, brew, nos i policzek aż do podbródka. Borashmun chrząknął znowu, obrócił rożen. Onże zapaszek, stwierdził, nie zapytał, zwabił panów ku memu biwakowi, czyż nie tak?
W rzeczy samej. Pielgrzym kiwnął rondem kapelusza, a głos zmienił mu się lekko.
Wywęszyłem, nie chwaląc się, pieczyste z oddali. Zachowałem jednak ostrożność. Na ognisku, do którego zbliżyłem się przed 2 dniami, pieczono kobietę.
To prawda, potwierdził elf.
Byłem tam następnego ranka, widziałem ludzkie kości w popiele.
Następnego ranka, powtórzył przeciągle pielgrzym, a Boreasz szedł o każdy zakład, że na jego skrytej cieniem kapelusza twarzy zjawił się nieładny uśmiech.
Dawno idziesz skrycie mym tropem, mości elfie?
Dawno.
A co wzbraniało ci się ujawnić?
Rozsądek.
Przełęcz Elskerdeg. Boreasz Mun obrócił rożen i przerwał niezręczną ciszę. To miejsce iście nie cieszące się najlepszą sławą. Ja też widziałem kości w ogniskach, szkielety na palach, wisielców na drzewach. Pełno tu dzikich wyznawców okrutnych kultów i istot, które tylko patrzą, jak cię zjeść.
Podobno.
Nie podobno, poprawił elf. Na pewno. A im dalej w góry, na wschód, tym będzie gorzej.
Wasz mościom też na wschód droga?
Za Elskerdeg? Do Zerikanii? A może jeszcze dalej, do Haklandu?
Nie odpowiedzieli. Ani pielgrzym, ani elf. Boreasz raczej nie oczekiwał odpowiedzi. Po pierwsze, pytanie było niedyskretne. Po drugie, było głupie. Z miejsca, w którym się znajdowali, można było iść tylko na wschód. Przez Elskerdeg. Tam, dokąd zmierzał i on.
Pieczyste, gotowe. Boreasz zręcznym i niepozbawionym cech demonstracji ruchem otworzył motylkowy nóż. Proszę panowie, bez krępacji.
Pielgrzym miał kordelas, a elf sztylet. Z wyglądu też bynajmniej nie kuchenny. Ale wszystkie 3 wywecowane do groźniejszych celów ostrza dziś posłużyły do krajania mięsa. Przez jakiś czas słychać było tylko chrzęst i chrupotanie szczęk i skwierczenie wrzucanych do żaru ogryzionych kości.
Pielgrzym beknął dystyngowanie. Dziwne stworzonko, rzekł, oglądając łopatkę, którą objadł i oblizał tak, że wyglądała jak trzymana 3 dni w mrowisku. Smakowało trochę jak kozioł, a kruchutkie jak królik. Nie przypominam sobie, bym kiedyś coś takiego jadł.
To był skrek, powiedział elf z trzaskiem miażdżąc zębami chrząstki. Ja też nie przypominam sobie, bym go kiedykolwiek jadł.
Boreasz chrząknął cicho. Ledwo słyszalna nutka sarkastycznej wesołości w głosie elfa dowodziła, iż wiedział, że pieczyste pochodziło z olbrzymiego szczura o krwawych oczach i wielkich zębiskach, którego sam ogon mierzył 3 łokcie. Tropiciel bynajmniej nie upolował gigantycznego gryzonia. Zastrzelił go w obronie własnej. Postanowił go jednak upiec. Był człowiekiem rozsądnym i trzeźwo myślącym. Nie zjadłby szczura żerującego na śmietniskach i odpadkach. Ale odgardzieli przełęczy Elskerdeg do najbliższej zdolnej produkować odpadki społeczności było dobre 300 mil. Szczur, czy też, jak chciał elf, skrek, musiał być czysty i zdrowy. Nie miał styczności z cywilizacją. Nie miał się więc ani czym powalać, ani czym zakazić. Wkrótce ostatnia, najmniejsza, doczysta ogryziona i wyssana kosteczka wylądowała w żarze. Księżyc wypłynął nad zębaty łańcuch gór ognistych. Z podsyconego wiatrem ognia sypnęły się iskry, zamierające i gasnące wśród mrowia mrugających gwiazd.
Wasz mościowie, zaryzykował kolejne mało dyskretne pytanie Boreasz Mun, od dawna na szlaku?
Tu, na pustkowiach. Dawnoż to, ośmielę się zapytać, zostawiliście za sobą bramę Solveigi?
Dawno, niedawno, powiedział pielgrzym. Rzecz to względna. Przeszedłem Solveigię 2 dnia po wrześniowej pełni.
Ja zaś, rzekł elf, 6 dnia.
Ha,
kontynuował Boreasz, zachęcony reakcją. Dziw, żeśmy się już tam nie zeszli, bom i ja tamtędy wówczas szedł. A właściwie jechał, bom wówczas jeszcze konia miał. Zamilkł, odpędzając niemiłe myśli i wspomnienia wiążące się z koniem i jego utratą. Pewien był, że i jego towarzysze z przypadku musieli mieć podobne przygody. Wędrując cały czas piechotą, nie dogoniliby go tu pod Elskerdeg. Wnoszę zatem podjął, że ruszyli waszmościowie w drogę już po wojnie, po zawarciu pokoju cintryjskiego. Nic mi rzecz jasna do tego, ale ośmielę się suponować, że nie spodobał się waszmościom porządek i obraz świata stworzony i ustalony w Cintrze. Ciszę, która na dość długi czas zapadła przy ognisku, przerwało odległe wycie. Wilka zapewne. Choć w okolicach przełęczy Elskerdeg nigdy nie można było mieć pewności. Jeśli mam być szczery, odezwał się niespodziewanie elf, to nie miałem podstaw, by po pokoju cintryjskim lubić świat i jego obraz. O porządku nie wspominając. W moim przypadku, powiedział pielgrzym, krzyżując potężne przedramiona na piersi, było podobnie. Choć przekonałem się o tym, jakby powiedział jeden mój znajomy, post factum. Długo panowała cisza. Umilkło nawet to coś, co wyło na przełęczy. Początkowo, podjął pielgrzym, choć Boreasz i elf gotowi byli iść o zakład, że nie podejmie. Początkowo wszystko wskazywało na to, że pokój cintryjski przyniesie korzystne zmiany, stworzy całkiem znośny porządek świata. Jeśli nie dla wszystkich, to przynajmniej dla mnie. Królowie, chrząknął Boreasz, zjechali do Cintry, jeśli dobrze pomnę, w kwietniu. Dokładnie 2 kwietnia, poprawił pielgrzym. Był, pamiętam, nów księżyca. Wzdłuż ścian, umieszczone poniżej ciemnych belek wspierających galeryjki, wisiały przytwierdzone rzędy tarcz z kolorowymi malunkami godeł heraldycznych, herbów cintryjskiej szlachty. Pierwszy rzut oka ujawniał różnicę między spłowiałymi już nieco klejnotami rodów starodawnych, a herbami szlachty zasłużonej w czasach nowszych, za rządów Dagorada i Kalante. Te nowsze miały żywe i niespękane jeszcze barwy. Nie znać też było na nich maczku dziurek po kornikach. Najżywsze kolory miały zaś dodane całkiem niedawno tarcze z herbami szlachty nilfgaardzkiej, wyróżnionej podczas zdobywania grodu i 5-letniej cesarskiej administracji. Gdy już odzyskamy Cintrę, pomyślał król Foltest, trzeba będzie dopilnować, by Cintryjczycy nie zniszczyli tych tarcz w świętym ferworze odnowy. Polityka to jedno, a wystrój sali to drugie. Zmiany ustrojowe nie mogą być usprawiedliwieniem dla wandalizmu. Więc to tu się wszystko zaczęło, pomyślał Dijkstra, rozglądając się po wielkiej hali. Słynna uczta zaręczynowa, podczas której zjawił się stalowy jeż i zażądał ręki królewny Pawetty. A królowa Kalante najęła wiedźmina. Jak też to się przedziwnie ludzkie losy plotą, pomyślał szpieg, sam dziwiąc się trywialności swoich myśli. 5 lat temu, pomyślała królowa Maeve. 5 lat temu mózg Kalanty, lwicy z krwi Cerbinów, rozprysnął się na posadzkach dziedzińca. A właśnie tego, który widać z okien. Kalantę, której dumny portret widzieliśmy w korytarzu, była przedostatnią z królewskiej krwi. Po tym, jak utonęła jej córka Pawetta, została tylko wnuczka, Cirilla. No, chyba, że prawdziwa jest wiadomość, że Cirilla również nie żyje. Proszę, skinął drżącą dłonią Cyrus Egnelkind Hemmelfart, hierarcha Nowigradu, z racji wieku, urzędu i powszechnego szacunku per acclamationem zaakceptowany jako przewodniczący obrad. Proszę zajmować miejsca. Zasiedli, odnajdując oznakowane mahoniowymi tabliczkami krzesła za okrągłym stołem. Meve, królowa Rivi i Lirii. Foltest, król Temerii i jego lennik, król Wenslaw z Brügge. Demawent, król Edirn. Henselt, król Kedwin. Król Ethain z Sidaris. Młody król Kirstin z Verden. Książę Nitert, głowa redańskiej rady regencyjnej i hrabia Dijkstra. Tego szpiega trzeba będzie spróbować się pozbyć, odsunąć od stołu obrad, pomyślał hierarcha. Król Henselt i król Foltest. Ba, Nawet młody Kistrin pozwolili już sobie na kwaśne uwagi, tylko patrzeć demarsz ze strony przedstawicieli Nowigardu. Ten Sigismund Dijkstra to człowiek nieodpowiedni stanem. A ponadto osoba o brzydkiej przeszłości i złej sławie, persona Turpis. Nie można pozwolić, by obecność persony Turpis kaziła atmosferę rokowań. Przewodniczący delegacji nilfgaardzkiej, baron Szilard Fitz Österlen, któremu wypadło za okrągłym stołem miejsce akuratnie na wprost Dijkstry, pozdrowił szpiega grzecznym, dyplomatycznym ukłonem. Widząc, że wszyscy już siedzą, hierarcha Nowigradu siadł również. Nie bez pomocy paziów, podtrzymujących go za trzęsące się ręce. Hierarcha zasiadł na krześle wykonanym przed laty dla królowej Kalante. Krzesło to miało imponująco wysokie i pięknie zdobione oparcie, dzięki czemu wyróżniało się spośród innych krzeseł. Okrągły stół okrągłym stołem, ale musi być widać, kto jest najważniejszy. Więc to tu, pomyślała Triss Merigold, rozglądając się po komnacie, patrząc na rasy, malowidła i liczne trofea łowieckie. Poroża zupełnie nieznanego czarodziejce roga tego zwierza. Tutaj, po osławionej demolce halli tronowej, odbyła się słynna, prywatna rozmowa Kalante, Wiedźmina, Pawetty i Zaklętego Jeża. Kiedy to Kalante wyraziła zgodę na ów dziwaczny mariaż, a Pawetta była już w ciąży. Ciri urodziła się po niecałych 8 miesiącach. Ciri, dziedziczka tronu, lewiątko z krwi lwicy. Ciri, moja mała siostrzyczka, która teraz jest gdzieś daleko na południu. Na szczęście nie jest już sama. Jest razem z Geraltem i Yennefer. Jest bezpieczna. No chyba, że one znowu mnie okłamały. Siadajcie, drogie panie, ponagliła Filipa Elhart, od jakiegoś czasu przypatrująca się Triss uważnie. Władcy świata zaczną za chwilę kolejno wygłaszać mowy inauguracyjne. Nie chciałabym uronić ani słowa. Czarodziejki, przerywając kuluarowe ploteczki, szybko zajęły miejsca. Sheila de Tancarville, w boa ze srebrnych lisów, nadającym kobiecy akcent jej surowemu męskiemu strojowi. Azir Var Anahit w sukni z fioletowego jedwabiu, niezwykle wdzięcznie łączącej skromną prostotę i szykowną elegancję. Francesca Findabar, jak zwykle królewska. Ida Emain ap Sivni, jak zwykle tajemnicza. Margarita Loxantil, dostojna i poważna. Sabrina Glevisik w turkusach. Kajra Metz w zieleni i żonkilowej żółci. I Fringill Lavigo. Przygnębiona, smutna i blada iście śmiertelną, chorą, upiorną wręcz bladością. Triss Merigold siedziała obok Kajry, naprzeciw Fringilli. Nad głową nilfgaardzkiej czarodziejki wisiał obraz przedstawiający jeźdźca pędzącego w karkołomnym cwale drogą wśród szpaleru olch. Olchy wyciągały ku jeźdźcowi monstrualne ramiona konarów, szyderczo śmiały się potwornymi paszczami dziupli. Triss wzdrygnęła się mimowolnie. Ustawiony pośrodku stołu trójwymiarowy telekomunikator był czynny. Filipa Elhart wyostrzyła zaklęciem obraz i dźwięk. Jak panie widzą i słyszą, powiedziała nie bez przekąsu, w halli tronowej Cintry, dokładnie pod nami, piętro niżej, a władcy świata zabierają się właśnie do decydowania o jego losach. A my tutaj, piętro nad nimi, przypilnujemy, by się nam chłopcy zanadto nie rozfiglowali. Do wyjącego na Elskrdek wyjca dołączyły inne wyjce. Boreasz nie miał wątpliwości. To nie były wilki. Ja również, powiedziałby ponownie ożywić zamarłą konwersację. Nie spodziewałem się wiele po tych cintryjskich rokowaniach. Ba, nikt, kogo znał, nie liczył na to, że te rokowania przyniosą co dobrego. Ważny był, zaprotestował spokojnie pielgrzym, sam fakt, że rokowania się zaczęły. Człowiek prosty, a ja takim właśnie, jeśli panowie pozwolą, jestem człowiekiem, myśli prosto. Człowiek prosty wie, że wojujący królowie i cesarze są na się wzajem tak zawzięci, że gdyby mogli, gdyby mieli siły, to by się pozabijali. Przestali się zabijać? Zamiast tego siedli do okrągłego stołu? Znaczy, nie mają już sił. Są, prosto mówiąc, bezsilni. A z bezsiły tej wypływa, że żadni zbrojni nie napadną na zagrodę prostego człowieka. Nie zabiją, nie okaleczą, nie spalą zabudowań, nie zarżną dzieci, nie zgwałcą żony, nie popędzą w niewolę. Nie, zamiast tego zgromadzili się w cintrze i rokują. Radujmy się! Elf, poprawiwszy kijem tryskające iskrami polano w ognisku, spojrzał na pielgrzyma z ukosa. Nawet człowiek prosty, powiedział nie kryjąc sarkazmu, nawet uradowany, ba, nawet w euforii, powinien rozumieć, że polityka to też wojna, tylko trochę inaczej prowadzona. Powinien pojmować i to, że rokowania są jak handel. Mają podobny, samonapędzający się mechanizm. Wynegocjowane sukcesy okupuje się ustępstwami. Tu się zyska, tam się straci. Innymi słowy, żeby jedni mogli zostać kupieni, inni muszą być sprzedani. Zaiste, powiedział po chwili pielgrzym, jest to tak proste i oczywiste, że rozumie to każdy człowiek. Nawet bardzo prosty.
Nie, nie, nie i jeszcze raz nie! Zaryczał król Henselt, waląc obydwiema pięściami w blat stołu, aż obalił się puchar i podskoczyły kałamarze. Żadnej dyskusji na ten temat, żadnych przetargów w tej sprawie. Koniec, szluz, najrad!
Henselt, przemówił spokojnie, trzeźwo i bardzo pojednawczo Foltest, nie utrudniaj i nie kompromituj nas twymi wrzaskami przed jego ekscelencją. Szilard Fitz Esterlen, negocjator z ramienia cesarstwa Nilfgaardu, ukłonił się z fałszywym uśmiechem, mającym sugerować, że wybryki króla Kedwin ani go bulwersują, ani zajmują. Dogadujemy się z cesarstwem, ciągnął Foltest, a między sobą zaczynamy nagle gryźć się jak psy. Wstyd, Henselt. Dogadaliśmy się z Nilfgaardem w sprawach tak trudnych jak Dol Angra i Zarzecze, odezwał się pozornie od niechcenia Dijkstra. Głupio byłoby...
Wypraszam sobie takie uwagi!
Zaryczał Henselt tym razem tak, że nie każdy bawuł poszedłby z nim w paragon.
Wypraszam sobie takie uwagi, zwłaszcza od różnej maści szpiegów! Jestem kurwa królem!
To nawet widać, parsknęła Maeve. De Mowind, odwrócony, patrzył na tarcze herbowe na ścianie halli, uśmiechając się lekceważąco, zupełnie jakby to nie o jego królestwo toczyła się właśnie gra.
Dość! Sapnął Henselt, tocząc dookoła dzikim wzrokiem. Dość, dość na bogów, bo mnie krew zaleje. Powiedziałem, ani pięć ziemi. Żadnych, ale to żadnych rewindykacji. Nie zgodzę się na uszczuplenie mojego królestwa nawet o pięć, nawet o pół pięci ziemi. Bogowie powierzyli mi honor Kedwin i bogom go tylko oddam. Dolna Marchia, to ziemie nasze, nic nie. Dolna Marchia od wieków należy do Kedwin.
Górne Edirn, odezwał się znowu Dijkstra, należy do Kedwin od ubiegłego lata. Dokładniej od 24 lipca ubiegłego roku. Od chwili, gdy wkroczył tam kerweński korpus okupacyjny. Upraszam, powiedział niepytany Szilard Fitz Esterlen, by zostało zaprotokołowane ad futuram rei memoriam, że cesarstwo Nilfgaardu nie miało nic wspólnego z tą aneksją. Oprócz tego, że właśnie w tym czasie grabiło Wengerberg. Nihiladrem. Doprawdy?
Panowie, upomniał Foltest. Kedweńska armia, harknął Henselt, wkroczyła do Dolnej Marchii jako wyzwolicielka. Moich żołnierzy witano tam kwiatami. Moi żołnierze!
Twoi bandyci. Głos króla de Mawinda był spokojny, ale na jego twarzy znać było, ile wysiłku kosztuje go zachowanie spokoju. Twoi zbóje, którzy wpadli do mojego królestwa z rozbójniczą hassą, mordowali, gwałcili i rabowali. Moi panowie, zebraliśmy się tu i radzimy od tygodnia. Radzimy nad tym, jak ma wyglądać przyszłe oblicze świata. Na bogów. Czyż ma to być oblicze zbrodni i grabieży? Czy ma być utrzymane bandyckie status quo? Czy zagrabione dobro ma pozostać w rękach zbira i rabusia? Henselt chwycił ze stołu mapę, rozdarł ją gwałtownym ruchem i cisnął w stronę de Mawinda. Król Edirn nie poruszył się nawet.
Moje wojsko, wycharczał Henselt, a jego twarz nabrała koloru dobrego, starego wina. Zdobyło Marchię na Nilfgaardczykach. Twoje pożałowania, godne królestwo, już wtedy nie istniało, de Mawind. Więcej powiem, gdyby nie moje wojsko, nie miałbyś żadnego królestwa, nawet dzisiaj. Chciałbym cię widzieć, jak bez mojej pomocy przepędzasz czarnych za Jarugę i Dol Angra. Niewiele będzie zatem przesady w twierdzeniu, że jesteś królem z mojej łaski. ale tu kończy się moja łaskawość. Rzekłem, nie oddam nawet pięci mojej ziemi. Nie pozwolę na uszczuplenie mego królestwa.
Ani ja mojego. De Mauent wstał. Nie dogadamy się więc. Panowie, rzekł nagle pojednawczo podrzemujący dotąd Cyrus Hemelfart, hierarcha Nowigradu. Z pewnością możliwy jest jakiś kompromis. Cesarstwo Nilfgaardu, odezwał się znowu Szilard Fitz-Esterlen, lubiący wtrącać się ni z gruszki, ni z pietruszki, nie zaakceptuje żadnego układu, który byłby ze szkodą dla kraju elfów w Dolblathana. Jeśli to konieczne, odczytam panom ponownie treść memorandum. Henselt, Foltest i Dijkstra parsknęli. Ale de Mauint spojrzał na cesarskiego ambasadora spokojnie i prawie życzliwie. Dla dobra powszechnego, oświadczył, i dla pokoju, uznam autonomię Dolblathana, ale nie jako królestwa, lecz jako księstwa. Warunkiem jest, by księżna Enid Anglinna złożyła mi hołd lenny i zobowiązała się do zrównania ludzi i elfów w prawach i przywilejach. Gotów jestem na to, jak rzekłem, pro publico bono. Oto, rzekła Mew, słowa prawdziwego króla.